Drodzy bracia i siostry, czy mieliście dobrą podróż do Kroczka? Bo ja powiem, że my mieliśmy taką trochę trudną podróż. Sypiący śnieg. Sporo widzieliśmy samochodów gdzieś tam w rowach. Mieliśmy sporo do wymijania też ciężarówek, które nie mogły ruszyć w górę. No i jakoś jechaliśmy, ale gdzieś przed Kielcami stanęliśmy już tak na dobre i tam spędziliśmy jakieś półtorej godziny bez ruchu. No i właśnie to mi trochę tak nasunęło myśli. Jak do jakiegoś celu dążymy, to kiedy jest ten najgorszy moment? No to nie jest ten moment, jak jesteśmy jeszcze w domu, czy dopiero wychodzimy. Tylko taki moment, jak już jest dalej niż bliżej, jak już jesteśmy faktycznie blisko tego celu i musimy właśnie stać. I kiedy już tak naprawdę się to dłuży, ta podróż jest nam ciężko, to wtedy dwie rzeczy jakby pomagają. Pierwsza z tych rzeczy to jest zaufanie do kierowcy, jeśli chodzi o taką podróż samochodową. I my mieliśmy takie zaufanie. A druga sprawa to jest ten cel, do którego zmierzamy. My chcieliśmy się tu znaleźć i dlatego te godziny jakoś szybciej mijały, że jednak tutaj wiemy, po co jedziemy i chcemy tu być. I dlatego taki będzie też temat. Brat Jack mówił na temat właśnie naszego Pana cierpiącego i Pana, który będzie triumfujący. I w Zachariasza w 12 rozdziale już mamy na ten temat trochę myśli. A my skierujemy nasze myśli do 14 rozdziału. 14 rozdział Zachariasza. Nie będzie tego fragmentu na slajdzie, więc kto może, to zachęcam do otwarcia Biblii. Będę czytał Księgę Zachariasza 14, 4 do 9. Czytam z Biblii Gdańskiej. W kilku miejscach ona nie tłumaczy najlepiej tego oryginału, ale postaramy się to później rozwinąć i zaznaczyć przy czytaniu. I staną nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu, na wschód słońca. A Góra Oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i na zachód słońca. Inne przykłady podają właśnie od wschodu w stronę zachodu słońca. Rozpadliną bardzo wielką. I odwali się połowa tej góry na północ, a połowa jej na południe. Wtedy uciekniecie przed Doliną Gór. I w Biblii Gdańskiej mamy tu błędne tłumaczenie. Inne przekłady, jeśli zajrzymy, wtedy uciekniecie do tej Doliny Gór. Lub jak podaje Biblia Tysiąclecia, będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór. Bo dolina tych gór dosięgnie aż do Azal. Będziecie, mówię, uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój i wszyscy święci z Nim. I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej, inne przykłady, światłości jasnej, ani ciemności gęstej, lecz będzie jeden dzień, który jest wiadomy Panu, nie będzie dnia ani nocy. Wszakże czasu wieczornego będzie światło, a dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu, połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego. A to będzie w lecie i w zimie. A Pan będzie królem nad wszystką ziemią. On dzień będzie Pan jeden i imię Jego jedno. Czytaliśmy i na pewno dużo takich bardzo obrazowych, takich symbolicznych zwrotów, ale co one znaczą? Spróbujmy się nad nimi zastanowić. Większość komentarzy zgadza się, że mamy tutaj opis czasów ostatecznych, że To, o czym będziemy mówili, to są czasy powrotu Mesjasza. Tak jak tutaj już brat Zilch wspominał, w tym 12 rozdziale mamy mowę o walce o Jerozolimę. Mamy tam opis pomocy ze strony Boga. A dalej jest opisana wizja powszechnej odnowy i nawrócenia. I to widzenie się zaczyna słowami: staną nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej. I no, od razu pojawia się pytanie, no, czyje nogi tam mają stanąć? I taka popularna odpowiedź, taka najczęstsza, że to będą literalne ludzkie nogi Jezusa Chrystusa. Że w czasie swojego powrotu, tak jak z Góry Oliwnej został zabrany, tak samo, dokładnie w taki sam sposób ma wrócić na tę górę. Podstawą dla takiego poglądu jest myśl zapisana w Dziejach, rozdział 1, werset 11. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Tylko że jeśli zapytamy się, czy chodzi o takie dosłowne rozumienie słów tego proroctwa, że są to nogi Jezusa, ludzkie nogi Jezusa, to coś nie zgadza się tu z myślą, którą sam Jezus podał w Ewangelii Jana, 14 rozdział, werset 19. Przekład paulistów oddaje te słowa następująco. Jeszcze trochę, a świat już mnie nie zobaczy. Dalsza treść mówi, tego nie mamy tutaj na slajdzie. Wy jednak będziecie mnie widzieć, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Czyli według tych słów tylko niektórzy wierni mieli zobaczyć Jezusa w tym stanie, do którego on idzie. Uwielbioną istotę Jezusa tam, dokąd szedł, czyli do nieba. To nasz Pan obiecywał, mówiąc do swojego malczkiego statka, do kościoła. Mówił, wezmę was do siebie, do nieba. A tam w tym niebie to już nauka świętego Jana. W pierwszym liście Jana, rozdział 3, werset 2, Jan naucza, umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. On nie wiedział wtedy, jak będzie wyglądała ta przyszła przemiana. Wiemy, że gdy się objawi, On, czyli Jezus, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Jakim jest Jezus? Jezus jest istotą duchową, niebiańską i jako taki nie będzie widzialny dla ludzkiego oka. Sam zapowiadał, że Jego powrót ma być obserwowany poprzez znaki, poprzez wydarzenia, Jego działania. Jak to się dzieje? Patrząc, jak wypełniają się pewne proroctwa, mamy możliwość widzieć, jaki jest etap Jego powrotu. Dosyć łatwo można udowodnić, że istoty duchowe są niewidzialne. Bo napisano, że anioł pański zatacza obóz około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. No, nie wiemy, co by mogło nas w ogóle spotkać, gdyby nie było anioła pańskiego, który zatacza obóz i ochrania swój lud. No, ale mam takie pytanie, czy ktoś widział swojego anioła? Czy ktoś z braterstwa widział swojego anioła? Ja też oczami nie widziałem. Ale czuję i wiem, że aniołowie są i że pomagają w moim życiu. Mamy taki piękny fragment, gdzie nasz Pan mówi, strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. No, to jest wielkie pocieszenie, myślę, że dla każdego takiego, który czuje się takim maluczkim i dla każdego z ludu Bożego. Nie możemy zobaczyć aniołów, ale czy bez nich byśmy mogli iść tą drogą? Nie wiemy, co szatan by mógł z nami zrobić. Nie wiemy, jak różne doświadczenia doprowadziłyby do naszego upadku i zagłady. Ale wracamy teraz do naszego głównego tekstu. Bo nie tylko tu nie chodzi o powrót naszego Pana w ludzkim ciele. Tu w ogóle nie ma mowy o Panu Jezusie w tym głównym sensie. Bo to, co mamy tutaj zapisane, to zobaczmy werset trzeci. Słowo Pan, które znajdziemy w tym przekładzie gdańskim, to w oryginale JHWH, czyli Jahwe, Jehowa. I w wersecie trzecim czytamy: wtedy Jahwe wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. Brat Jack już wspominał, to ta walka o Jerozolimę. I tutaj się nasz tekst zaczyna. I staną nogi jego, i czyje nogi? Nogi Jahwe, tego, który wcześniej powraca, by walczyć. Staną nogi Jahwe w on dzień na górze Oliwnej. No i to jest jeszcze trudniejsze pewnie. No, łatwiej nam sobie wyobrazić nogi Jezusa, który był jako człowiek na ziemi. Oczywiście nogi Boga, nogi Jahwe są tutaj symboliczne. Biblia nas poucza, że Boga nikt nigdy nie widział i nie może Boga zobaczyć. Jak nie może zobaczyć? Fizycznymi oczami. Nie możemy dosłownie zobaczyć Jego istoty. I co to znaczy postawienie nóg? To znaczy obecność. Albo w dosłowny, albo w symboliczny sposób. Mamy takie powiedzenie w języku polskim, że moja noga już tu więcej nie postanie. Ale czemu mówisz o nodze, a reszta twojego ciała postanie tutaj? Nie, jak mówimy, że moja noga nie postanie, to nas już tam nie będzie. Kiedy mówię, że moje nogi postały w domu gdzieś tam jednego brata czy drugiego, to mówię, że odpoczywam u niego, jestem u niego, spędzamy razem czas. I podobnie jest z Bogiem. Bóg także ma takie miejsce odpoczynku. I to miejsce jest przedstawione w Księdze Izajasza, 66 rozdział, werset 1. Tam Bóg zwraca się do nas tak. Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom możecie mi wystawić i jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Tak, w wieku żydowskim Bóg na różny sposób pokazywał, że jest pośród Izraela. Pokazywał to poprzez przybytek. To stąd wychodził arcykapłan, który miał błogosławić lud w dzień pojednania. Za czasów królów Bóg zamieszkiwał symbolicznie świątynię jerozolimską. Pozwolił Salomonowi, żeby zbudował taką świątynię i kiedy już do tego doszło, w symboliczny sposób ją zamieszkiwał. Ale czy taka będzie ta świątynia w przyszłości? Czy to miejsce zamieszkania znów ktoś inny zbuduje? Wydaje się, że Bóg sam zajął się stworzeniem tej przyszłej świątyni i że będzie to inna świątynia. W pierwszym liście Piotra, rozdział 2, werset 5 mamy zapisane: wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli cały ten czas, cały ten wiek Ewangelii służy temu, żeby pierwszy list Piotra, 2 rozdział, werset 5. Cały jakby ten czas służy temu, żeby ta świątynia została zbudowana. I kiedy już zostanie zbudowana, kiedy już została tak naprawdę zbudowana, to właśnie z tej świątyni Bóg będzie korzystał. O tym mamy napisane w Objawieniu, Księga Objawienia, rozdział 21, wersety 2 i 3. Mamy tutaj wizję, którą nasz Pan przekazał Janowi. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu. A u Izajasza już mieliśmy powiedziane, że tym tronem jest niebo. Tak Bóg powiedział, że niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Więc znowu bardzo symbolicznie, ale o czym tu jest mowa? O tym, że nowa świątynia, do której będą się wszyscy ludzie udawać, to jest właśnie Chrystus. Jezus i Jego oblubienica. Z tego przybytku w czasie Królestwa ma wyjść błogosławieństwo. No bo można znów spytać, gdzie mieszka Bóg? To zależy od miejsca, od tego, jak rozumiemy mieszkanie. Jeśli dosłownie, to w Księdze Pierwszej Królewskiej, rozdział 8, werset 30, mamy zapisane: wysłuchaj błagania Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu, Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania, w niebie. A jednak Bóg, chociaż tym duchowym ciałem jest cały czas w niebie, trudno nam sobie to wyobrazić, ale jest, tak mówi nam Pismo Święte o tym, że jest tam w niebie, to jednak w taki sposób bardziej przenośny, symboliczny, możemy powiedzieć, że jest bliżej tu każdego z nas niż ta osoba, która siedzi obok na krześle. Bo kiedy powiemy komuś: poczekaj chwilę, muszę się zastanowić, to coś ci odpowiem, to ten człowiek tego jeszcze nie wie, a Bóg już to wie. Kiedy zastanawiamy się, jaka będzie nasza przyszłość, Bóg już tam jest w tej przyszłości. On wie, do czego poprowadzą nas nasze kroki dzisiejsze. Chciałbym przeczytać taki psalm 139, wersety 1-6. Chociaż go nie będzie tu na slajdzie, ale myślę, że warto go przeczytać, bo coś nam mówi o Bogu, o naszej relacji z Nim. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza. Zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dobrze jest myśleć tak o Bogu, jako o kimś, kto faktycznie przeżywa z nami i kto dobrze wie, jakie przechodzimy trudności i kłopoty. W pierwszym liście Jana, rozdział 4, werset 16, czytamy: Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Oczywiście to też symboliczne mieszkanie. Czyli Bóg zamieszka na ziemi poprzez rządy swoich wiernych, będąc kierując ich krokami, a te rządy wiernych Bogu doprowadzą do tego, że cała ludzkość napełni się tym Bożym Duchem i Bóg będzie w niej zamieszkiwał. W miarę jak ludzkość będzie przychodziła do zgody z Bogiem, Bóg będzie w niej przebywał. I dalej zastanówmy się, co to jeszcze znaczy. Wiemy już, że tym boskim przybytkiem, tą świątynią jest Chrystus. Głowa i ciało. I Bóg obiecuje, że poprzez ten przybytek zapewni społeczność swoją społeczność, kontakt z ludźmi. I co mówi dalej? W tym proroctwie Izajasza 60 rozdział, werset 13, powiedziane mamy, że sława Libanu do ciebie przyjdzie. Bóg mówi tutaj do Mesjasza, to jest zwrot do Niego, do Chrystusa, głowy i ciała. Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, także bukszpan. Dla ozdoby miejsca świątnicy mojej, abym miejsce nóg moich uwielbił. Sława Libanu przyjdzie. Liban to słowo znaczy biały. A białość, biały kolor w Biblii znaczy sprawiedliwość. Mamy zapisane u proroka Izajasza, że choćby nasze grzechy były jak szkarłat czerwone, to będą białe jak śnieg. Nie tyle grzechy, co my staniemy się biali, sprawiedliwi. Sprawiedliwi, którzy przyjdą do Chrystusa jako Jego słudzy, są tu przedstawieni jako właśnie te drzewa, które mamy wymienione, jako te trzy gatunki drzew. No i trochę tak dziwnie. Drzewa mają tu pokazywać ludzi, mają pokazywać istoty, może. Czy Biblia to w ogóle potwierdza? Zobaczmy Psalm 92, wersety 13 i 14. Mamy tu zapisane: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jak widać, Pismo Święte samo odpowiada w taki właśnie sposób. W psalmie czytamy, że sprawiedliwi rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Rozkwitną tak jak drzewa. Rozkwitną gdzie? Na dziedzińcach. Też to może przypomnieć nam kolejny obraz z Pisma Świętego. Może tak naprawdę powinien się tu znaleźć wykres przybytku. Bo wiemy, że w tym przybytku na dziedziniec wstęp miała rodzina Lewiego, pokolenie Lewi. Jezus to jest antytyp najwyższego kapłana. A Kościół, czyli Jego ulubienica, to pozostali kapłani. Ale ci kapłani mieli jeszcze do pomocy kogoś więcej, lewitów. W 4 Mojżeszowej, rozdział 3, i wersety 6 i 17, o nich właśnie czytamy. Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem. Niechaj mu służą. A oto imiona synów Lewiego. Gerszon, Kehat i Merari. Znowu trzy grupy. Były trzy rodzaje drzew, a teraz są trzy grupy synów Lewiego. Brat Jack też już wymieniał te grupy. Mówił, że był ktoś taki jak starożytni godni. Nie było jeszcze wyboru oblubieńcy dla Jezusa. Nie było jeszcze czasu, kiedy Jezus rozpoczął to powołanie, by stać się częścią tej oblubienicy. Ale byli już ludzie, którzy chcieli poświęcać życie Bogu. I tych nazywamy starożytnymi godnymi. W czasie wyboru tej małżonki dla Jezusa byli inni ludzie, którzy też chcieli oddawać swoje życie Bogu i robili to, poświęcali się. Ale nie byli tak doskonale wierni jak tamci. I dlatego w obrazach Pisma Świętego często mamy oblubienicę, która idzie w towarzystwie swoich druhen, swoich towarzyszek, przyjaciółek. To są właśnie ci. Biblia pokazuje też w ten sposób, że jak dobry jest Bóg, jak dobrotliwy. że nawet ci, którzy nie osiągnęli pełnej tej wierności na takim poziomie, jak był wymagany, by stać się tym oblubieńcą, to ich wysiłki nie są bez znaczenia. Nie są dla Boga bez znaczenia. Mamy tu jeszcze mowa o młodocianych godnych. Jeśli ktoś to tak pierwszy raz słyszy, to może być zdziwiony, co to za termin. No, niekiedy używa się zwrotu nowożytni święci, ale zasadniczo chodzi o tych, którzy poświęcali się Bogu, przychodzili do Boga, ale wtedy, gdy już skończona, kompletna była liczba tych, którzy mieli być wybrani jako ta małżonka Jezusa. I tak patrząc na Izajasza 60 rozdział, werset 13, mamy trzy drzewa, które miały ozdobić te dziedzińce. Nie da się już oczywiście takich szczegółów tutaj poruszyć. Co jednak te trzy klasy mają robić? Bo u Boga wszystko ma swój cel. To nie jest tak, że zostali wybrani bez żadnego planu. Bóg mówi, że zostali wybrani po to, aby miejsce nóg moich uwielbił. Bóg mówi o tym, że chce nie tylko stanąć na ziemi, ale chce uświetlić ją, upiększyć, sprawić, żeby ona była wspaniała. Co to znaczy? No, w Księdze Izajasza, rozdział 11, werset 9, Bóg przez proroka zapowiada, że nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Bóg zapowiada, że w tym dniu, w którym Jego nogi staną na Górze Oliwnej, do tego właśnie będzie dążyć, aby ziemia została naprawiona, uzdrowiona. Mamy tutaj powiedziane, że nogi Jahwe staną w ten dzień na Górze Oliwnej. Ale dlaczego Bóg używa tej Góry Oliwnej jako symbolu całej ziemi? No bo w innym miejscu mamy powiedziane, że to ziemia stanie się podnóżkiem dla nóg Jahwe. Czy są jakieś powody? Najpierw skupimy się na znaczeniu w ogóle góry w Biblii. Modlimy się o to, żeby Królestwo Boże przyszło na ziemię. A w Biblii dowiadujemy się, że chodzi tutaj o Królestwo Chrystusa. Że to On ma być tym postanowionym Królem. Tak jak już czytaliśmy z Psalmu 2, Bóg właśnie Jezusa wybrał, aby ustanowić Go tym Królem. I co przedstawia Góra Syjon, na której Bóg umieszcza Jezusa? Bo w Psalmie 2 czytamy, że ja ustanowiłem Króla na świętej górze, na Syjonie. To ustanowienie na górze znaczy Jego panowanie nad całą ziemią. Bo mamy powiedziane, że ustanowi Go na górze, ale dalej, że da narody w dziedzictwo i w posiadanie krańce ziemi, całą ziemię. Porównajmy to z Księgą Objawienia, rozdział 14, werset 1. A oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Mamy tu Syjon, czyli Królestwo Boże w Jego najwyższych władzach. Na tej najwyższej górze stoi Jezus i Kościół. W Objawieniu, rozdział 20, werset 6, o tej samej grupie ludzi, którzy już wtedy nie mają być istotami ludzkimi, napisano, ci będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Jeszcze wrócimy do tego 1000 lat, ale nad kim oni mają królować? Nie pojawi się to tutaj na ekranie, ale w Objawieniu, rozdział 2, werset 26, Czytamy. A zwycięzcy i temu, który czynów moich strzeże do końca, dam władzę nad poganami. Objawienie, 2 rozdział, werset 26. Zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. Poganie, niewierzące dzisiaj narody, niewierząca ludzkość. Nad którą ma być ustanowiony rząd boski, rząd Chrystusa. Ale dlaczego to jest Góra Oliwna? Dlaczego nie jakakolwiek inna góra? Myślę, że tutaj chodzi o szczególne znaczenie oliwy i drzewa oliwnego. Jeśli myślimy o pokoju, to przypominamy sobie historię Noego. On wypuszcza tą gołębicę, która powraca z gałązką oliwną. Tak naprawdę ludzie bardzo dobrze znają ten przykład i ten symbol gałązki oliwnej. Po drugie, oliwy się używa i używało do przygotowania posiłku. A Bóg obiecał też, że w królestwie zaprowadzi na ziemi, przygotuje na ziemi wielką ucztę, ucztę prawdy. Tutaj mamy, może ja będę mówił lepiej do mikrofonu. Tutaj mamy pokazanego Samuela, który namaszcza króla Dawida na króla. Co ten olej symbolizuje? W wieku Ewangelii symbolizował Ducha Świętego, którym pomazany został Jezus, a później jego wierni. Ale w Piśmie Świętym czytamy, że przyjdzie taki czas, że ten Duch Święty ma być wylany na całą ludzkość. Po czwarte, oliwa była używana jako paliwo do lampy. Mamy przypowieść o mądrych i głupich pannach. Tym głupim pannom zabrakło oliwy. Nie miały światła i tak samo w przyszłości ludzkość, która dzisiaj jest pozbawiona tego światła, otrzyma je od Boga. Przyjdzie taki czas, gdy cała ludzkość zaśpiewa tak razem z królem Dawidem. Mamy to zapisane w Psalmie 119, werset 105. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Więc takie cztery rzeczy pokazane w Górze Oliwnej. Pokój, pokarm, Duch Święty i światło. Jak dalej czytamy ten fragment, staną nogi jego na Górze Oliwnej, która jest naprzeciwko Jeruzalemu. Słowo Jeruzalem oznacza grunty albo fundamenty pokoju. My często używamy takiego słowa pokój. Pokój, bracie, pokój, siostro. Żydzi powiedzieliby szalom. I to słowo właśnie to w sobie zawiera. Jeruszalaim, Jeruszalom. Fundamenty pokoju. Bo Bóg ustanowi prawdziwy pokój na ziemi. Co więcej, ten pokój rzeczywiście ma wyjść z Jerozolimy. Nie tylko symbolicznie, ale także tej literalnej Jerozolimy. To jest ciekawe, bo już w XIX wieku żył pastor Charles Taze Russell i on napisał pod koniec XIX wieku pewne bardzo ciekawe słowa. Nie było jeszcze wtedy czynnego ruchu syjonistycznego. Taka myśl, że Żydzi mogliby być gdzieś zgromadzeni w Izraelu, to było traktowane jako jakiś niestosowny żart. A brat Russell wtedy w oparciu o proroctwo Amosa pisał coś takiego. Stwierdzenie proroka upewnia nas w przekonaniu, że wśród wydarzeń Dnia Pańskiego należy spodziewać się ponownego ustanowienia państwa izraelskiego w ziemi palestyńskiej. Nie ma takiego sposobu, który pozwalałby na symboliczną interpretację tego proroctwa. Ich krajem nie miał być niebiański, lecz ziemski Chanaan. Mamy to w książce Przyjdź Królestwo Twoje. To jest wykład 8. I z ludzkiego punktu widzenia, gdy patrzono na te słowa i na tego, kto je zwiastuje, to tylko kręcono głowami. To są mrzonki, głupoty. A co to jest dzisiaj? Dzisiaj to jest wypełnione proroctwo Biblii. Na naszych oczach to się dzieje. Dalej w tym fragmencie czytamy, że będzie to na wschód słońca. I to znowu nasuwa myśli o wspaniałym słońcu sprawiedliwości. To Jezus ma być słońcem sprawiedliwości. To słońce już świeci. Dla nas ono już świeci. My, którzy wierzymy w paruzję, w powrót Jezusa i Jego obecność, widzimy, jak ono zaczyna być coraz jaśniejsze. W Księdze Malachiasza, rozdział 4, werset 2 zapisano: dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości, uzdrowienie w jego skrzydłach. Jezus jako słońce, prawdziwa światłość. A z nim, ale nie sam, bo z nim są jeszcze inni. Jezus mówi: sprawiedliwi lśnić się będą w królestwie jak słońce, jak światła na niebie. Słońce, które przyniesie sprawiedliwość. Czytamy dalej: a góra oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i zachód słońca. I inne przekłady lepiej to oddają: od wschodu w stronę zachodu słońca. Rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa góry na północ, a połowa na południe. Tak jak nogi Jahwe są symboliczne, taki rozpad tej góry oliwnej jest symboliczny. Połowa góry miała się przesunąć na północ. Połowa góry na południe. A pomiędzy tymi dwiema, górami, które się odsunęły od siebie, miała powstać dolina. Na rysunku mamy taki bardzo prosty schemat, jak to się dokonało. Ale co to może oznaczać? Najpierw ta część, która przesunęła się na północ. W 14 rozdziale Księgi Izajasza mamy zapisane słowa Lucyfera: wstąpię na niebo, usiądę na stronach północnych. Będę równy Najwyższemu. Wybieram stąd niektóre zwroty, ale szatan nazywa strony północne, wstępowanie na nie, zrównywaniem się z Bogiem, wchodzeniem wysoko do miejsca, w którym jest Bóg. A więc niebiańska władza, duchowa część królestwa może być dobrze pokazana przez tę część góry, która przesuwa się na północ. Może potwierdźmy to jeszcze jednym fragmentem. W psalmie 48, werset 3 zapisano: pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi. Góra Syjon na krańcach północy, miasto Króla Wielkiego. Góra Syjon to jest właśnie to symboliczne miejsce, które ma zamieszkiwać Jezus i jego 144 tysiące. Tutaj jest znów powiedziane: góra Syjon na krańcach północnych. Te krańce północne to właśnie dobrze reprezentują niebo, duchową część władz królestwa. Ale mamy drugą część gór, które się przesunęły na południe, żeby zrobić miejsce tej dolinie. I na południe przesunięta jest władza ziemska tego królestwa. Ziemska część Królestwa Bożego. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, rozdział 11, werset 11. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. No, dla wielu bardzo dziwne słowa. Dlaczego najmniejszy z tego Królestwa Niebios ma być większy od kogoś tak wielkiego jak Jan Chrzciciel czy inni prorocy? Ale tego naucza Pismo Święte. Tam, do niebiańskiej części Królestwa, nie miał trafić nikt, kto nie został wcześniej spłodzony z Ducha, kto nie rozwijał się na wzór Jezusa Chrystusa. Jezus był pierwszy we wszystkim dla tej grupy. Ale Bóg ceni sobie poświęcenie w każdym czasie. I tak samo cenił sobie poświęcenie tych, którzy przychodzili do Niego, zanim Jezus się urodził jako człowiek. Dlatego właśnie Psalm 45, werset 17 mówi proroczo o Jezusie. Zamiast ojców będziesz mieć synów. Ustanowisz ich książętami po całej ziemi. Wiele razy różni ludzie zastanawiali się nad tym. Nawet Pan Jezus miał taką rozmowę i pytał nauczonych w piśmie, jak to możliwe, że On, będąc synem Dawida, ma być Jego Panem. Ale teraz możemy to zobaczyć, że ci, którzy byli dla Jezusa ojcami według ziemskiego patrzenia, byli Jego przodkami, w Królestwie będą Jego dziećmi. No bo Jezus będzie tym, który udzieli im życia. To On doprowadzi ich do zmartwychwstania, w tym pierwszym sensie obudzi ich z umarłych i da im także dalszy rozwój, aż w kierunku ich przyszłej przemiany. Jak czytamy dalej, wtedy ucieczecie przed Doliną Gór. Taki fragment. I już mówiłem tutaj, że Biblia Gdańska nie najlepiej to oddaje. W Biblii Warszawskiej jest napisane, wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami. Bo ta dolina, która utworzy się dzięki tym górom, ta dolina ma być doliną błogosławieństw, doliną ucieczki, ratunku, doliną szczęścia dla świata. Ludzie tam mają otrzymać błogosławieństwo, mają otrzymać łaskę od tych, którzy zostali wcześniej do tego przygotowani. Tej niebiańskiej i tej ziemskiej części. Nie chciałbym tu za daleko wchodzić w ten temat, zbyt głęboko, ale widzimy to też tutaj przez pokazane we górach i pagórkach Jerozolimy. Poza tymi czterema, które już rozważyliśmy, wzniesieniami można powiedzieć, bo rozważyliśmy je w trochę inny sposób. W naszym rozdziale z Zachariasza mamy góry na północy i góry na południu. Tu mamy góry i wzgórza na zachodzie i na wschodzie. I jest tu jedno dodane wzniesienie do tych, o których jakby już mówiliśmy, bo mówiliśmy o kościele, mówiliśmy o wielkiej kompanii, o starożytnych i molocianych godnych. Ale tam po wschodzie mamy jeszcze pagórek Ofel. I na tym pagórku mieszkali Netynejczycy, czyli oni byli sługami świątynnymi. Pomagali Lewitom. Co oni robili? No na przykład trąbali drewno. Na przykład nosili wodę. Po prostu robili wszystko to, co było potrzebne, żeby ta służba dalej się toczyła, dalej rozwijała. Tutaj w psalmie mamy pośrodku doliny, w Jerozolimie mamy pośrodku dolinę Tyropeon. No to jest odpowiednik naszej wielkiej doliny z Zachariasza. Prorok dodaje dalej, bo dolina tych gór dosięgnie aż do Azal. Co oznacza Azal? Konkordancja Stronga podaje, że słowo to znaczy oddzielił lub oddzielony. I może to znaczyć tych, którzy są bardzo daleko, bardzo oddzieleni od Boga. Aby trochę skrócić, to przeczytam ten drugi fragment. Psalm 68, werset 19 mówi o Chrystusie. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych, więźniów, nabrałeś darów dla ludzi i najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. Pewnie możemy sobie wyobrazić takie osoby, które są bardzo odporne na głos Ewangelii, na głos prawdy. A tutaj jest zapowiedź psalmu, że nawet ich Bóg przyprowadzi, aby stali się częścią ludu Bożego. Ta dolina, dolina Królestwa dosięgnie aż do Azal. Po najgorszym ucisku, jaki ma spotkać ludzkość, o którym Zachariasz opowiada, mamy ten czas i opisany ten czas tej wielkiej doliny. Jest tu powiedziane, że będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego. Nie wiem, czy zdarzało się wam właśnie uciekać tak przed czymś bardzo szybko, jak kiedyś musiałem przed psem uciekać. To było nocą, słyszałem tylko ujadanie i wiedziałem, że biegnie pies. I dopiero na samym końcu się dowiedziałem, że ten pies był za ogrodzeniem, którego nie widziałem. To mnie trochę pocieszyło. Ale czasem musimy uciekać przed czymś bardziej realnym. Porównane to jest z trzęsieniem ziemi. Amos opisuje, prorok Amos opisuje to trzęsienie ziemi. Ale nie mamy za wielu szczegółów na ten temat. To, co wiemy, to, że ludzie będą bardzo szybko uciekać, żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej dolinie. Tutaj miał być slajd o dniu sądu. Widzę, że czas też szybko goni, ale dalej ta opowieść mówi, że Bóg, gdy przyjdzie, to będą z Nim wszyscy święci. To może jednak na chwilę się zatrzymam w tym miejscu. Ma przyjść ze świętymi, ale w jakim celu? Ten cel jest opisany w Księdze Daniela, rozdział 7, werset 22. Aż przyszedł starodawny, jest tak nazwany Bóg, a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to Królestwo Święci otrzymali. I to, co chciałem tutaj podkreślić, to, że ci święci są naprzemiennie nazywani sędziami i królami. Sąd kojarzy się nie najlepiej czasami, że to jest tylko takie wydawanie wyroków, ale biblijni sędziowie są trochę inni. Jak spojrzymy na Gedeona, który był sędzią Izraela, to byli wyzwoliciele, wodzowie, którzy szli na przodzie, żeby pomóc pozostałym. I stanie się dnia onego, że nie będzie światłości drogiej, a właściwie jasnej, ani ciemności gęstej. Trochę dziwne. Ma przyjść królestwo, a nie będzie światłości jasnej, ani ciemności gęstej. No tak, bo powstaną ludzie, którzy nie zmienią się w grobach. Kto umarł jako ateista, powstanie ateistą. Kto umarł z jakimś na przykład sekciarskim usposobieniem, powstanie z tym samym. Kto umarł pełen jakichś złośliwych myśli, jakichś niedobrych, no to taki też stanie. Ale czego już nie ma być? Nie ma być gęstej ciemności. Ten błąd, który jest dzisiaj zmieszany z prawdą, będzie stopniowo usuwany. Dlaczego już nie będzie gęstej ciemności? Bo werset 7 zapowiada, że Jahwe zedrze na tej górze. Może ja powtórzę. Izajasza, 25 rozdział, werset 7. Jahwe zedrze na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Nie będzie już tego, co jest dziś, że szatan jest Bogiem tego świata. On nie będzie mógł dłużej zaślepiać umysłów. Bóg to przerwie. Lecz będzie jeden dzień, który jest wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy, wszakże czasu wieczornego będzie światło. Jeden dzień wiadomy Panu. Jaki dzień? Biblia nam w tym pomaga. Biblia mówi, że ta jedna rzecz nie ma być przed nami tajna. Iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat. A 1000 lat jak jeden dzień. To będzie wielki 1000-letni dzień, wielki sabat. Dzień, który przyniesie ludziom pokój. Żydzi pozdrawiają się. Szabat szalom. Pokój sabatu. I dla nas to będzie też sabat. 7000 lat od Adama. Czasu wieczornego ma być światło. Dziwny dzień. Ale tak wtedy będzie. Im bliżej będzie do końca 1000-lecia, tym mniej ciemności, a więcej światła. A dnia onego wyjdą wody żywe z Jeruzalemu, połowa ich do morza na wschód słońca, a połowa ich do morza ostatniego. A to będzie w lecie i w zimie. Tu jest jeden werset, a o tym jest cały rozdział. Księgi Ezechiela, rozdział 47. Zachęcam do poczytania tego fragmentu. Ta woda to oczywiście prawda. Izajasza 11:9 mówi, że ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Ta woda ma popłynąć do morza, który jest na wschód słońca. Na wschodzie od Jeruzalem jest Morze Martwe. I właśnie Ezechiel zapowiada w tym 47 rozdziale, że ta woda rozleje się w wodach słonych, i wtedy wody staną się zdrowe. Może nieprzypadkowo jest nazwane właśnie martwym, bo ryby, które do tego morza dopływają, po prostu umierają. Ale Bóg zapowiada, że i to morze zostanie uzdrowione. Czyli stan, w którym jest ludzkość, stan śmierci, umierania, stan, w którym nie ma życia i duchowego, i to życie fizyczne się kończy i przemija. Ten stan ma być uleczony, uzdrowiony. Więcej już nie powiem w tym miejscu. Pan będzie królem nad wszystką ziemią. W ten dzień będzie Pan jeden i imię Jego jedno. No, jedno zrozumienie. Jeden duch, porzucenie różnych bożków, które nam towarzyszą. A teraz tak już bardzo króciutko ostatnie podsumowanie. Wielkie obietnice są w Biblii. Wielkie sprawy opisuje. Naprawę tego porządku, który mamy, naprawę świata. I myślę, że dobrze, żeby ten werset, który mamy przed oczami, był w naszym sercu też zapisany. Bo może się wydawać, no to może niemożliwe, że to się stanie. Może to jest piękne, ale... A jednak Pismo Święte mówi, że nie siła, nie moc, ale Duch mój, czyli Duch Boży, dokończy dzieła. Czy trzeba większej zachęty, większego potwierdzenia, jak Boże Słowo, Słowo Boga, które mówi, że On tego dokona? No ja wierzę, że dokona tego. W Biblii wszystko ma swoje znaczenia i tak samo mają znaczenia imiona. To tylko dwa słowa o imieniu Zachariasz i o imionach jego dwóch przodków, które są wymienione w Zachariasza 1:7. Zachariasz znaczy Bóg pamięta. Jego ojciec miał na imię Berekiasz. Berekiasz znaczy Bóg błogosławi. A dziadek Zachariasza to Iddo. I Iddo z kolei znaczy we właściwym czasie, w samą porę. I tak chciałbym to podsumować, że Bóg pamięta i Bóg błogosławi, ale we właściwym czasie. Dziękuję.